Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się w środę z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie reformy sądownictwa. Podczas rozmów prezydent zapoznał się z propozycjami i oczekiwaniami klubów wobec prezydenckich propozycji ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Pierwszymi gośćmi w Pałacu Prezydenckim byli przedstawiciele klubu PiS. Po spotkaniu wicemarszałek Sejmu poseł Ryszard Terlecki nie chciał mówić o szczegółach projektów.
Odbyliśmy bardzo interesującą rozmowę z panem prezydentem, który przedstawił nam tryb dalszy postępowania. Z tych słów jego wynika, że koło 25 poznamy już dokładnie kształt ostateczny jego propozycji. Rozmawialiśmy o pewnych rozwiązaniach szczegółowych. Umówiliśmy się, że nie będziemy ich w tej chwili upubliczniać. To jest jeszcze kwestia przyszłości. Myślę, że rozmowa pożyteczna. Pan prezydent bardzo jasno powiedział, że rozumie też potrzebę dalszych prac w Sejmie nad projektami, które przedstawi.
Na godzinne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą stawili się też po kolei przedstawiciele PO, Kukiz 15, Nowoczesnej oraz PSL-u. Wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz 15 Stanisław Tyszka po spotkaniu zdradził niektóre szczegóły propozycji prezydenta dotyczące ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym.
Pan prezydent powiedział, że utrzymuje naszą poprawkę wyboru KRS-u przez 3/5 Sejmu, a nie zwykłą większością. Rozmawialiśmy o tym, jakie będą mechanizmy zabezpieczające. Niewykluczone, że będzie to wskazanie tych osób przez prezydenta, co my jesteśmy w stanie poprzeć ze względu na silną legitymację demokratyczną prezydenta. Nasz jeszcze przedwakacyjny postulat, żeby jeżeli wprowadzamy tą Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, to żeby tam był bardzo wyraźny czynnik obywatelski. Pan prezydent zapowiedział, że będą tam ławnicy, niekoniecznie prawda, prawnicy. Kwestią otwartą pozostaje, w jaki sposób oni będą wybierani. My sugerowaliśmy, żeby to może było przez 3/5 w Sejmie.
To były dobre i merytoryczne rozmowy, ocenił z kolei rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.
Ten cel, który prezydent zakładał, więc rozmowa z klubami, wysłuchanie postulatów klubów parlamentarnych, ten cel został spełniony. Być może któreś z tych postulatów, które padały na tych spotkaniach, zostaną uwzględnione przez prezydenta. Teraz jest czas, żeby prezydent i prezydenccy prawnicy je rozważyli. Także prezydent dziękuję bardzo wszystkim klubom, bo wszystkie kluby odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie. Dziękuję wszystkim klubom za udział w tych spotkaniach i za merytoryczną dyskusję.
Pod koniec lipca prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiS-u. Zapowiedział przygotowanie własnych projektów, które następnie przedstawi Sejmowi. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesunęła na 11 października planowane na dziś przesłuchanie Pawła Kunachowicza, byłego członka zarządu spółki. Powodem są ujawnione podczas środowego zeznania Emila Marata rozbieżności w zapisach z podsłuchów rozmów telefonicznych szefa Amber Gold Marcina P.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Wasserman poinformowała, komisja wystąpi z wnioskiem do prokuratury i ABW o wyjaśnienie tych sprzeczności oraz o ustalenie właściwego zapisu rozmów. W trakcie przesłuchania Emila Marata Witold Zębaczyński z Nowoczesnej przytoczył zapis z podsłuchów ABW. Z zapisu wynikało, że 29 lipca 2012 roku Marat zadzwonił do Marcina P., informując go, że dzień później do Amber Gold ma wejść ABW. Odnosząc się do tych stenogramów, Krzysztof Brejza z PO zwrócił uwagę, że zapis rozmowy, którym on dysponuje, jest zupełnie inny. Wynika z niego, że to P informował Marata o kontroli agencji. To zadziwiająca i niedopuszczalna sytuacja, mówi członek komisji poseł PiS Jarosław Krajewski.
Ta sama rozmowa jest relacjonowana zupełnie inaczej, bo bardzo istotnym elementem jest tutaj sprawdzenie, kto mówił o informacji polegającej na tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczy do firmy Amber Gold. Czy taką wiedzę miał pan Marcin P., a na pewno miał taką wiedzę, ponieważ zeznał to również przed komisją i wiemy o tym, że był niestety o krok przed ówczesnymi działaniami ABW. My tak naprawdę będziemy kontynuowali nasze badanie tego wątku, kto stał za przeciekiem i informacją dla pana Marcina P., że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na przykład prowadzi czynności operacyjne wobec jego osoby.
Kolejne przesłuchania przed Komisją Śledczą zaplanowano na 25 września. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Deficyt budżetowy na koniec tego roku wyniesie około 40 do 41 miliardów złotych, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Polityk wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wicepremier przedstawił posłom komisji informacje na temat stanu i perspektyw finansów publicznych. Mateusz Morawiecki powiedział, że założone na ten rok parametry dla finansów publicznych są bezpieczne.
Deficyt budżetowy będzie prawdopodobnie niższy. Dzisiaj już wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że on będzie niższy niż 2,94. Być może będzie 2,6, a może nawet 2,5, czyli będzie oscylował wokół 50 miliardów, a nie wokół 60 miliardów. I tutaj przy założeniu jednocześnie, że te 8,7 miliarda, które wpłynęło do budżetu z NBP-u, ja nie liczę, ponieważ te wielkości, które przed chwilą podałem, one są według ESA 2010, czyli z uwzględnieniem wpływu blisko 9-miliardowego wpływu z NBP-u, ten deficyt będzie oscylował raczej wokół 40-41 miliardów.
Wicepremier zauważył, że dane te pozytywnie zaskoczyły właściwie wszystkie agencje ratingowe i instytucje finansowe. W środę Moody's zmieniła swoje prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki. Agencja podwyższyła szacunek wzrostu PKB Polski na 2018 rok do 3,5% z 3,1%. Eksperci obniżyli też szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego na przyszły rok do 2,7% PKB z 2,9%. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zamiast być arbitrem stał się stroną sporu w sprawie Puszczy Białowieskiej, ocenił dziś dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. W ten sposób podsumował on poniedziałkowe wysłuchanie stron Komisji Europejskiej i przedstawicieli Polski przez Unijny Trybunał w sprawie postanowienia o czasowym wstrzymaniu wycinki drzew. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski przyznał na konferencji prasowej, że po raz pierwszy miał do czynienia z sytuacją, w której wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości nakłaniał przedstawiciela Komisji Europejskiej, żeby ten zmienił oczekiwania wysłowione we wniosku i wystąpił o nałożenie kar. Pełnomocnik Komisji Europejskiej Katarzyna Herman, której zabrakło merytorycznego przygotowania, skorzystała z podpowiedzi sędziego, nie skonsultowała tego jednak z komisją. Konrad Tomaszewski stwierdził, że to dyskwalifikuje poniedziałkowe posiedzenie.
Taka kultura europejska sprawia, iż adwokat, czy przedstawiciel, czy reprezentant jakiegoś organu nie może zmienić wytycznych, które uzyskał dla reprezentowania tego organu, w tym wypadku Komisji Europejskiej, bez porozumienia z Komisją Europejską. To jest rzecz niebywała, żeby ad hoc zmienić, że tak powiem, swoje oczekiwania. Też drugie kuriozum to jest coś, co moim zdaniem w zasadzie dyskwalifikuje to posiedzenie, jeżeli byśmy to osadzali, posiedzenie w jakimś takim ładzie prawnym.
Resort środowiska prowadzi w Puszczy Białowieskiej cięcia sanitarne w celu zatrzymania obumierania kolejnych drzew i zanikania zwierzyny. Bruksela chce, aby człowiek nie prowadził żadnych działań. W ocenie resortu środowiska bierność będzie oznaczać straty w wysokości ponad 3 miliardów złotych. Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu Trybunał rozstrzygnie, czy nakaz o wstrzymaniu wycinki drzew zostanie utrzymany. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, że Europa musi oddychać obydwoma płucami, wschodnim i zachodnim. Jest to potrzebne do tego, aby kolokwialnie rzecz ujmując, nie dostała zadyszki. Brukselski urzędnik wygłosił na forum Parlamentu Europejskiego swoje doroczne przemówienie na temat stanu Unii Europejskiej. Z ust Junckera padło wiele pomysłów na funkcjonowanie wspólnoty. Relacja Dawida Nachajowskiego.
Szef tak zwanego unijnego rządu zdradził europosłom, że oprócz chęci powołania unijnego ministra do spraw gospodarki i finansów popiera pomysł połączenia stanowisk przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej. Wówczas jego zdaniem statkiem o nazwie Europa zawiadywałby jeden kapitan. I nie chodzi tutaj, jak poinformował Juncker, o personalia przewodniczącego Tuska czy też jego własną osobę. Przypomnieć należy, że taki pomysł przedstawiony przez Junckera wiąże się ze zmianą prawa w Unii Europejskiej, a konkretnie traktatu z Lizbony. Bez tego ani rusz, gdyż, jak stwierdził sam przewodniczący komisji, to właśnie między innymi na praworządności należy budować Unię Europejską, która nie jest opcją dla wspólnoty, lecz obowiązkiem. Trzeba przyznać, że tym razem frekwencja na sali obrad była spora. W debacie uczestniczył m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski, który zauważa, że przemówienie Junckera o stanie Unii było długie i monotonne.
W swoim stylu budziło skojarzenia z wystąpieniami towarzyszy systemu słusznie minionego. Przewodniczący frakcji Europejskiej europejskich konserwatystów i reformatorów Syed Kamal. Pomysły Junckera skwitował stwierdzeniem, że Europa nie potrzebuje więcej regulacji i więcej agencji, jak to proponuje Juncker. Stwierdził, tak jak plan 5-letni nie przyczynił się do rozwoju Związku Radzieckiego, tak plan Unii nie przyczyni się do wzrostu gospodarczego. W podobnym tonie wypowiadał się też poseł Nigel Farage, zarzucając Junckerowi, że to, w jaki sposób traktuje Węgry i Polskę, przypomina dawne, totalitarne czasy.
Dzisiejsza debata z udziałem Junckera to priorytetowy punkt w porządku obrad sesji Parlamentu Europejskiego. Po jego wystąpieniu wielu europosłów z pewnością oczekuje teraz realizacji pomysłu centralnej transnarodowej listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Zmarł ksiądz biskup Kazimierz Ryczan, biskup senior diecezji kieleckiej. Miał 78 lat. Od kilku tygodni przebywał w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W poniedziałek, w 24. rocznicę jego sakry biskupiej, w kieleckiej katedrze modlono się podczas mszy świętej w jego intencji. Ksiądz biskup Kazimierz Ryczan urodził się w 1939 roku w Żurawicy na Podkarpaciu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku, a w 1993 roku ojciec święty Jan Paweł II mianował go na ordynariusza diecezji kieleckiej. W lutym 2014 roku złożył rezygnację z zajmowanej funkcji ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Ksiądz biskup Kazimierz Ryczan był przyjacielem Radia Maryja. W homilii wygłoszonej podczas 19. rocznicy powstania katolickiej rozgłośni w 2010 roku zachęcał Radio Maryja, by jak dotychczas toczyło bój o miejsce Boga w świecie. Uroczystości pogrzebowe księdza biskupa Kazimierza Ryczana rozpoczną się w najbliższy poniedziałek w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Ojciec Święty Franciszek wspomniał w środę podróż apostolską do Kolumbii. Podczas cotygodniowej audiencji generalnej papież podziękował władzom tego kraju oraz wszystkim wiernym za wspólną modlitwę i spotkanie. Biskup Rzymu powiedział, że w sposób szczególny odczuł podczas tej podróży więź kontynuacji z dwoma papieżami, którzy wcześniej odwiedzili ten kraj, z błogosławionym Pawłem VI i świętym Janem Pawłem II. Jest to kontynuacja, jak dodał, mocno ożywiona przez Ducha, który kieruje krokami ludu Bożego na drogach dziejów. Ojciec Święty zwrócił uwagę na proces pojednania, który przeżywa Kolumbia, aby wyjść z półwiecza wojny domowej. Zły chciał podzielić lud i niszczyć dzieło Boże, tłumaczył Ojciec Święty. Jednak to miłość Chrystusa jest silniejsza od grzechu, podkreślił papież.
Kolumbia, jak większość krajów Ameryki Łacińskiej, jest krajem o bardzo silnych korzeniach chrześcijańskich. O ile fakt ten czyni jeszcze bardziej przenikliwym ból z powodu tragedii właśnie wojny, która ten kraj rozdarła, to jednocześnie stanowi on gwarancję pokoju oraz silny fundament jego odbudowy, siłę napędową jego niezwyciężonej nadziei. To oczywiste, że zły chciał podzielić lud, aby zniszczyć dzieło Boże, ale równie oczywiste jest to, że miłość Chrystusa, jego nieskończone miłosierdzie jest silniejsze od grzechu i śmierci.
Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
pozdrawiam serdecznie pielgrzymów Polski i dziękuję za modlitewne wsparcie mojej podróży apostolskiej do Kolumbii. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jutro będziemy obchodzili, przypomina nam, że droga do świętości prowadzi przez krzyż. W tej perspektywie powinniśmy postrzegać każde cierpienie, chorobę, niesprawiedliwość, ubóstwo, niepowodzenia. Niech krzyż będzie dla nas źródłem oczyszczenia, życia, mocy ducha. Niosąc z Chrystusem nasze codzienne krzyże, trudności, uczmy się od Niego umiejętności zrozumienia i przyjmowania woli Bożej. Serca Wam błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.